Aktualności dnia na antenie Radia Maria. Naszym i Państwa gościem Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Kłaniamy się, pani minister.
Kłaniam się bardzo nisko. Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie.
Na portalu internetowym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej czytamy: misją ministerstwa jest tworzenie podstaw dla podnoszenia jakości życia w zakresie spraw rodziny, pracy i zabezpieczenia społecznego. Silna rodzina, stabilna praca, aktywny senior i godna emerytura. To jest misja. Jak udało się pani minister i całemu ministerstwu osiągnąć te cele w 2022 roku i co na 2023 zostaje jako zadanie i wyzwanie? Chociażby w tych trzech sektorach: rodzina, praca i zabezpieczenie społeczne.
Jeżeli spojrzymy właśnie na tą misję, która jest naszym głównym przesłaniem, to przede wszystkim budowanie wsparcia dla rodzin opartym na tym, że rodzina jest dla nas priorytetem, jest siłą, jest wsparciem, ale przede wszystkim państwo polskie musi być oparte na silnej rodzinie, w rodzinę musimy inwestować. Co udało się zrobić, bo zawsze końcówka roku to jest takie podsumowanie. Jeżeli patrzymy na rok 2022, to wyjątkowo trudny rok. Wydawało się, że po czasie pandemii koronawirusa już wszystko wraca do normalności. Udało nam się wtedy przede wszystkim dzięki silnej interwencji państwa doprowadzić do niskiego bezrobocia, ale tutaj jeszcze do tego wątku przejdziemy, które jest dalej niskie, ale tocząca się wojna za naszą wschodnią granicą rzeczywiście odbija się na sytuacji gospodarczej, ekonomicznej Polski, zresztą całej Europy. Dlatego też rok 2022 można było krótko podsumować, że tak naprawdę jest to wyjątkowe wsparcie, jakim rodziny zostały otoczone. Bo z jednej strony programy społeczne, które wprowadziliśmy od 2016 roku, a więc i Rodzina 500+, i Dobry Start, czy świadczenie matczyne, program Maluch Plus, to te programy cały czas są realizowane i realizowane będą. Są one tak naprawdę swoistą tarczą, taką antykryzysową dla rodzin, tym wsparciem. Ale poza tym zostały uruchomione przez rząd programy wspierające w tym trudnym czasie, kiedy walczymy z kryzysem energetycznym, a więc to i tarcza antyinflacyjna, która wiązała się z obniżeniem stawek VAT-u, dodatkami osłonowymi, także dodatki związane z zakupem węgla czy innych paliw, którymi Polacy się opalają, ale także uporządkowanie cen energii elektrycznej, gazu na rok 2023. To rzeczywiście specjalne wyzwania. Rodziny nie mogły być pozostawione same sobie, żebyśmy obserwowali, jak sobie radzą. Przy wysokiej inflacji to wsparcie było potrzebne. Oprócz tego w tym roku dla rodzin z małymi dziećmi wprowadziliśmy dodatkowe programy. To i rodzinny kapitał opiekuńczy, i dofinansowanie do opieki żłobkowej. Już z samego rodzinnego kapitału opiekuńczego skorzystało ponad 670 tysięcy dzieci, ponad 3 miliardy złotych zostały wypłacone. W sumie, gdybyśmy podsumowali wsparcie w ramach polityki wsparcia rodzin, to jest ponad 86 miliardów złotych, które jako inwestycja w rodzinę, jako w przyszłość Polski zostały przekazane dla rodzin. Ale nie zapominamy w ramach solidarności międzypokoleniowej o wsparciu dla seniorów. To i waloryzacja, która nie jest waloryzacją groszową, tylko w miarę godną, na miarę możliwości, jaki chcemy, aby ten filar wsparcia i finansowego, i aktywności osób starszych był naprawdę dobrze realizowany, a więc i godna waloryzacja, i 13. emerytura na stałe, która jest wpisana w kalendarz świadczeń naszych emerytów. Została podjęta decyzja o tym, że wypłacamy także 14. emeryturę. W sumie te świadczenia, waloryzacja 13., 14. emerytura to jest ponad 44 miliardy złotych, które trafiło do seniorów, aby też przede wszystkim właśnie ten filar wsparcia finansowego był stabilny, był konsekwentny, aby seniorzy wiedzieli też, na co mogą liczyć ze strony państwa i abyśmy pomogli w tym trudnym czasie niwelować te negatywne skutki związane z sytuacją ekonomiczną wywołaną właśnie wojną na Ukrainie, którą wywołał Putin. Poza tym, jeżeli chodzi o rynek pracy, bo to jest bardzo ważny obszar, praca daje poczucie godności, stabilizacji, to przede wszystkim w związku z sytuacją, tak jak powiedziałam na początku, silnej interwencji państwa jeszcze w czasie COVID-u, następnie doładowanie, takie turbo doładowanie w postaci inwestycji strategicznej, dzisiaj jesteśmy państwem w Unii Europejskiej z drugim najniższym stopą bezrobocia. To nas bardzo cieszy, gdyż tocząca się wojna na Ukrainie i obywatele Ukrainy, którzy do Polski przybywają, mogą w Polsce podjąć pracę. Blisko 800 tysięcy obywateli Ukrainy podjęło tą pracę na uproszczonych zasadach, które wprowadziliśmy. Mamy 5,1 stopy bezrobocia według danych Głównego Urzędu Statystycznego. A więc to są te dane optymistyczne. Natomiast musimy też spojrzeć na to, że wysoka inflacja, a więc troska o to, aby minimalne wynagrodzenie było jak na, było na odpowiednim poziomie. Dlatego też waloryzacja minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku będzie odbywała się dwukrotnie. Będzie to w styczniu, od stycznia będzie to kwota 3490 zł, a od 1 lipca będzie to kwota 3600 zł. I równocześnie zostanie ustalona stawka godzinowa, która będzie ponad 23 zł wynosiła od miesiąca lipca. A więc cały czas te działania takie osłonowe, wspierające są potrzebne, abyśmy zadbali o obywateli. Poza tym, jeżeli chodzi o rynek pracy, co jeszcze się tutaj w tej materii zadziało? Rozpoczęliśmy prace związane z strategią demograficzną. I z jednym z elementów strategii demograficznej jest przygotowanie rozwiązań związanych z elastycznym czasem pracy, z pracą zdalną. Procedowaliśmy zmiany do kodeksu pracy, które wprowadzają pracę zdalną już na stałe do kodeksu pracy. Jesteśmy, można powiedzieć, na ostatniej tak prostej. Z Senatu już ustawa wyszła, na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostanie przedstawiona, uwagi Senatu zostaną przedstawione Sejmowi, Sejm podejmie decyzję i następnie ta najważniejsza analiza pana prezydenta i podpis pod tą ustawą, ustawa wejdzie w życie. Bardzo oczekiwana zmiana właśnie z uelastycznieniem czasu pracy. Ale w kodeksie pracy będziemy podejmować kolejne zmiany związane między innymi z wdrażaniem dyrektywy łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Będziemy pracowali nad wydłużeniem urlopu ojcowskiego, tej części niepodzielnej, 9-tygodniowego urlopu ojcowskiego, która przyczyni się właśnie do podniesienia między innymi właśnie roli ojca w rodzinie, co jest bardzo ważne w kształtowaniu, w kreowaniu naszej polityki prorodzinnej. A więc ten rok 2023 będzie pod wyzwaniem dalszego wspierania rodzin, a więc wszystkie programy społeczne będą realizowane. Planujemy także rozszerzenie, to co już zapowiedzieliśmy, programu Maluch Plus. Program Maluch Plus będzie miał budżet 5,5 miliarda złotych. Planujemy utworzenie około 100 tysięcy miejsc opieki instytucjonalnej. Oczywiście tutaj zawsze dodaję do tego, że my stwarzamy możliwość, rodzice podejmują decyzję, czy chcą skorzystać z tej opieki instytucjonalnej, czy też inne formy opieki preferują, dlatego jest też i rodzinny kapitał opiekuńczy. Rozwój programu Maluch Plus jest tak przygotowany, jest to bardzo ambitne zadanie, że samorządy będą mogły, jeżeli mają taką potrzebę, jeżeli jest takie zapotrzebowanie mieszkańców, utworzyć żłobek na swoim terenie, a więc każdej gminie dajemy możliwość utworzenia tego żłobka. Samorządowcy otrzymają w drugiej połowie stycznia od nas informację, ile miejsc mogą utworzyć, jaki budżet na to zadanie otrzymują i będą podejmowali decyzję, czy rzeczywiście są tym projektem zainteresowani. Ważne jest to, iż program Maluch będzie programem wieloletnim, a więc inwestycji nie trzeba dokończyć w jeden rok, tylko można ją w cyklu trzyletnim zamknąć. po otwarciu już tej opieki instytucjonalnej będziemy także partycypowali w kosztach utrzymania, a więc na każde dziecko będziemy przez 3 lata przekazywali około 837 zł. Projekt ten jest współfinansowany ze środków unijnych, zarówno z EFES-u, jak i plan z Krajowego Planu Odbudowy. Tutaj mamy prefinansowanie zapewnione z podpisanej umowy z PFR-em, a więc pełna stabilizacja finansowa i realizacja tego zadania będzie możliwa. Również w 2023 roku wsparcie dla seniorów, waloryzacja kwotowo-procentowa ze względu właśnie na sytuację, trudną sytuację związaną z wysokim poziomem inflacji. Od 1 marca planujemy waloryzację o co najmniej 250 zł i procentowo w zależności od tego, jaka będzie średnioroczna i wskaźnik średniorocznej inflacji za rok 2022 i wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, a więc w miesiącu lutym będziemy ostateczne wskaźniki znali, ale będzie to na pewno co najmniej 250 zł i na dzisiaj jest to około 14% waloryzacji. Przypomnę, że ta waloryzacja, jeżeli chodzi o wsparcie dla seniorów, będzie to ponad 42 miliardy złotych. Do tego dojdzie 13. emerytura i tak jak prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział, 14. emerytura zostanie już na stałe z naszymi seniorami. Planujemy tutaj, że będzie ona wypłacana tak jak i w tym roku w miesiącu sierpniu. Aktualnie pracujemy nad ustawą, a więc jej założenia poznamy na początku roku, kiedy już ostateczny kształt zostanie przyjęty przez Radę Ministrów. A więc tych wyzwań na kolejny rok jest bardzo dużo. Przede wszystkim w wsparciu rodzin będziemy też chcieli w ramach konkursu Po pierwsze Rodzina realizować różne ciekawe projekty, aby tworzyć taką szeroką koalicję na rzecz wsparcia rodzin, bo musimy pamiętać o tym, że jeżeli budujemy nowoczesne państwo, a takim państwem Polska jest, to ona, jej siłą jest rodzina, a więc ta rodzina musi wiedzieć na to ze strony państwa, może liczyć jakie wsparcie i to wsparcie będzie realizowane.
Minister Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, naszym gościem w aktualnościach dnia. Pani minister, rzeczywiście 2022 rok to rok wojny Rosji przeciwko Ukrainie i pomocy, jaką nie tylko władza centralna, rząd, ale samorządowa władza, również instytucje pozarządowe i Polacy okazali Ukrainie i Ukraińcom. Chciałbym zapytać o taką refleksję, pani minister, odnośnie tego, co jest prawdą, a co jest kłamstwem, jeżeli chodzi o pomoc okazaną Ukraińcom, Ukrainkom, rodzinom, dzieciom w tym wymiarze. Że właśnie rodziny, wsparcia tego finansowego, różnych świadczeń społecznych, bo można było mieć wrażenie, że niektóre kręgi polityczne i społeczne nakręcają taką narrację, że Ukraińcy są bardziej uprzywilejowani w Polsce niż sami Polacy.
Przede wszystkim to rzeczywiście pewna narracja, którą opozycja, pewne kręgi narzucały, to oczywiście jest całkowicie fałszywe. Przede wszystkim należy wrócić do ustawy, która została przyjęta zaraz, kiedy wojna na Ukrainie wybuchła, kiedy Ukraińcy szukali schronienia w Polsce. Tutaj, tak jak ojciec powiedział, przede wszystkim otworzyliśmy swoje serca, została otworzona granica, aby dać schronienie. I to schronienie na pierwszym etapie to jest właśnie dach nad głową, ale następnie bardzo ważnym elementem była praca, bo praca daje poczucie wartości, daje poczucie stabilizacji, aby można tutaj w Polsce stanąć na własne nogi, a więc na początku rzeczywiście to dofinansowania w postaci kosztów utrzymania, ale praca, gdzie dzisiaj blisko 800 tysięcy obywateli Ukrainy pracuje i chcą pracować, bo tutaj chciałabym zwrócić uwagę, że osób, które przez Polskę wiele milionów obywateli Ukrainy przejechało. Część z nich została, część, która chce korzystać ze świadczeń i chce korzystać tutaj z pracy, była zobowiązana, aby mieć nadane numery PESEL. Mamy około 1,5 miliona osób, które mają nadane numery PESEL. Około 800 tysięcy obywateli Ukrainy pracuje. Druga połowa z tego 1,5 miliona to są dzieci. I tak jak przed wybuchem wojny na Ukrainie, tak jak i inni obywatele, którzy pracują legalnie w Polsce, mogą ubiegać się o świadczenia, a więc te świadczenia wsparcia rodzin, ale tutaj oczywiście jest cała procedura zachowana i sprawdzania i świadczenia są wypłacane tym osobom, które przebywają na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które tutaj pracują i prowadzą swoje gospodarstwo, a więc przede wszystkim wsparcie to, którego udzieliliśmy i udzielamy nadal, jest wsparciem takim, na jakie mogą liczyć obywatele polscy. W żadnym nadmiarze obywatele Ukrainy nie są przez nas dofinansowani, natomiast musimy przede wszystkim zwrócić uwagę, że mierzymy się z potężnym wyzwaniem, jakim jest wojna na Ukrainie. Ukraińcy dzisiaj walczą o swoją wolność, ale także wolność Polski, wolność Europy i to wsparcie, którego między innymi państwo polskie udziela, jest silne pod względem i humanitarnym, i militarnym, ale także tego bezpośredniego wsparcia tutaj na terenie Rzeczypospolitej Polski.
Pani minister, bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, naszym państwa gościem w aktualnościach dnia na antenie Radia Maria. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem i dobrego nowego roku życzę.
Bóg zapłać dobrego roku.